Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym studiu radiowym pani Aldona Wiśniewska, wiceprezes, i pan Artur Wiśniewski, prezes Fundacji Tak dla Rodziny. Jednocześnie zespół Moja Rodzina, zawsze to podkreślam. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie i witamy również radiosłuchaczy Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, rok był wyjątkowy dla Fundacji. Zrealizowaliście Państwo wiele projektów. W części z nich oczywiście uczestniczyliśmy, przygotowywaliśmy relacje dla naszych słuchaczy. Była historia, była plastyka, była muzyka, była edukacja. Przypomnijmy, jakie projekty udało się Państwu w tym roku zrealizować? Pan Artur Wiśniewski.
Te projekty jeszcze tak naprawdę trwają do końca listopada. Chcę tu wspomnieć o takim projekcie, który realizujemy od marca tego roku. Jest to projekt pod tytułem Anioły Powstania Styczniowego 1863. I ten projekt jest realizowany z pomocą Biura Niepodległa, dofinansowany ze środków Biura Niepodległa w ramach programu dotacyjnego Powstanie Styczniowe 1863-1864. Tak naprawdę, no przecież w zeszłym roku była ta okrągła rocznica, 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. My realizujemy ten projekt na terenie gminy Strzegowo, a tak naprawdę w okolicach właśnie szkoły w Niedzbożu, dlatego że ten projekt dotyczy pięknej postaci, która mieszkała w Czarnocinku obok Niedzboża. Dotyczy właśnie Anieli Radzickiej, która była wspaniałą patriotką, która podczas Powstania Styczniowego brała udział czynny w działaniach zbrojnych, organizowała szpital, zbierała pieniądze. No, postać wspaniała.
No właśnie, to nie przypadek, że Państwo realizujecie, wybraliście to miejsce, tę okolicę na realizację projektu Te Dzieci, tę szkołę, ponieważ wydarzeń Powstania Styczniowego i na ziemi czarnocińskiej, i również na ziemi rydzewskiej było bardzo dużo. One zapisały się na kartach ogólnopolskich historii wręcz.
Tak, oczywiście. No, postać Tomasza Kolbego, który zginął pod Rydzewem, działał właściwie tutaj w naszych rejonach, jest bardzo znana. No to właśnie Aniela Radzicka była jak gdyby częścią tego oddziału Tomasza Kolbego. No chcemy po prostu odkrywać bohaterów, którzy są blisko nas. Nie mówimy o historii, która gdzieś w podręcznikach jest zapisana i dotyczy ogólnych wydarzeń. My szukamy miejsc, które są blisko nas i szukamy tych bohaterów, których możemy rozpoznać, zobaczyć i miejsca, gdzie mieszkali, i na tym polega właśnie ten nasz regionalny projekt. Kolejny projekt to projekt, który ma nazwę Niezłomni jak stal, chwała bohaterom. Dotyczy on 11 grupy operacyjnej, czyli mówimy tutaj o żołnierzach wyklętych, a realizujemy go właśnie na terenie Raciąża i gminy Raciąż, ponieważ w tamtych rejonach działała 11 grupa operacyjna. Chcemy tutaj pokazać bohaterstwo wielu osób, które były zaangażowane w działalność podziemia po roku 1945. No i to są warsztaty wokalne, plastyczne, teatralne, edukacji historycznej. I ten projekt jest dofinansowany ze środków Biura Niepodległa w ramach programu dotacyjnego Niepodległa.
Proszę Państwa, jak wyszukujecie takie miejsca, takie miejscowości, takich ludzi, jak na przykład Aniela Radzicka, czy też Niezłomni w okolicach Raciąża działające? Czy Państwo rozmawiacie z mieszkańcami? Czy są to własne ustalenia, własne może doświadczenia, też własna wiedza?
Tak, myślę, że historii, przynajmniej w moim przypadku, uczyłem się od mojego taty. Bardzo często były rozmowy na temat tej lokalnej historii. Zresztą mój tata też doświadczony jest cierpieniami z lat II wojny światowej, ale też właśnie po wojnie był członkiem tej 11 grupy operacyjnej. Też przypłacił to wyrokiem 10 lat pozbawienia wolności. No i ta historia w domu, ten patriotyzm jest wszechobecny. Ja czuję się regionalistą. Mój brat również jest zakręcony pozytywnie, jeśli chodzi o historię lokalną. Też pisze artykuły gdzieś, też jakieś publikacje własne. Szpera w archiwach. Jesteśmy po prostu pozytywnie zakręceni na historię tą lokalną.
Panie Arturze, ale czy to nie jest tak, że podejmując taki temat, chociażby żołnierzy niezłomnych, to w jakiś sposób składa pan hołd także również własnemu tacie?
Tak, to też emocjonalnie jestem bardzo związany właśnie z moim tatą i z historią. I pamiętam też jego edukację. Tata pochodzi z Raciąża, więc często na święta zmarłych chodziliśmy po grobach. Opowiadał mi historię tych osób, które tam leżą. Kiedy zbliżaliśmy się do jakiegoś grobu i było napisane, że ten człowiek zginął w Katyniu, trzymał mnie mocno za rękę i dawał mi znaki, żebym trochę ciszej rozmawiał. To były czasy jeszcze komuny, gdzie o pewnych rzeczach nie można było mówić. Oprowadzał mnie po grobach swoich przyjaciół i ta historia trochę przeniknęła mnie tak emocjonalnie i jestem mu wdzięczny za to, za ten przekaz tego patriotyzmu. Więc
czyli taką historię na całe życie się zapamiętuje, prawda?
Się na całe
przez
życie.
Nauczyciela ojca przekazaną.
Tak. I rzeczywiście czuję się też odpowiedzialny za to, żeby przekazać dalej pewne wartości, o które teraz zabiegamy, wartości prawdy, wolności, niepodległości, patriotyzmu, żeby przekazać innym, młodszym pokoleniom. I to jest też misją naszej fundacji.
Ja chcę tylko dopowiedzieć, że właśnie wszystkie warsztaty, które prowadziliśmy do tej pory i też które przed nami, związane z tymi projektami edukacji historycznej, one były dedykowane nie tylko dzieciom. Uczestniczyły w nich również osoby dorosłe, rodzice, właśnie babcie, dziadkowie. I to jest ta wielopokoleniowa edukacja, gdzie dzieci później rozmawiają o tym ze swoimi bliskimi, umacniają właśnie taką wiedzę, mają pytania, rozbudzają w sobie pewną ciekawość. Więc myślę, że to jest też bardzo ważne, że to nie jest tylko na zasadzie przekazu takiego krótkiego, ale te warsztaty, ta historia lokalna żyje potem w tych rodzinach, bo to właśnie rodzina jest tym miejscem, gdzie dowiadujemy się o swoich korzeniach.
Życzylibyśmy sobie, aby lekcje historii tak wyglądały, prawda? Z udziałem mieszkańców, tych osób, które pamiętają wydarzenia lub też przekazy rodzinne. Byłaby to wtedy atrakcyjna lekcja. Ja chciałabym jeszcze zapytać o postać Anieli Radzickiej. Jak to było z odkryciem tej postaci? Bo wydaje się, że teraz już wiemy więcej, ale był czas, kiedy no niestety postać troszeczkę przepadła, poszła w zapomnienie.
Pamiętam, że temat powstania styczniowego był dla mnie ważny 10 lat temu, kiedy była 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego. W Ciechanowie bardzo dużo się działo. Były wystawy, były organizowane spotkania, koncerty. Już wtedy pamiętam, że zaintrygowała mnie postać Anieli Radzickiej, bo o niej się wtedy dowiedziałem właśnie z wystawy, która miała miejsce w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. No i ten temat cały czas tkwił we mnie. Co i raz właśnie pokazywały się jakieś artykuły, nowe informacje o niej i postanowiliśmy, że trzeba poświęcić oddzielny projekt takiej osobie, jaką była Aniela Radzicka. Nam się kojarzy, że w walkach o wolność, o niepodległość biorą udział mężczyźni, ale to kobiety dawały tą przestrzeń dla mężczyzn, że mogli walczyć, ale też czynnie brały udział w działaniach właśnie na rzecz wolności i niepodległości.
Taka działalność konspiracyjna kobiet w czasie powstania była niezwykle ważna. Czy są jakieś fizyczne ślady pobytności Anieli Radzickiej w Czarnocinku? Bo chyba są fragmenty dworu, z tego co mi wiadomo. No i oczywiście władze samorządowe zadbały o to, aby głaz został w tym miejscu usytuowany, poświęcony tej postaci.
Tak, w tym roku jest udostępnione miejsce pamięci, właśnie głaz, który informuje o tym, że w tym miejscu stał dwór, w którym mieszkała Aniela Radzicka. Zresztą jest tam obok boiska samorządowego takie miejsce, gdzie jest fragment dworu. No, to jest miejsce bardzo ważne dla mieszkańców. W tym roku właśnie odbyła się taka uroczystość odsłonięcia tego obelisku. To było też bardzo ciekawe, bo społeczność szkolna właśnie ze szkoły podstawowej w Niedzborzu szła taką pielgrzymką około 5 kilometrów właśnie do tego miejsca, śpiewając pieśni patriotyczne, rozważając różne informacje historyczne. To było w okolicach 3 maja, więc to też miało podwójne znaczenie. To był taki apel, który odbył się w nietypowy sposób. Nie w szkole, nie na sali gimnastycznej, ale po prostu jako pielgrzymka i uroczystości, które potem miały miejsce właśnie wokół tego obelisku. Dzieci brały udział w warsztatach plastycznych, śpiewały pieśni patriotyczne. No po prostu inna forma spędzenia czasu, upamiętniająca też rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
A dzieci i młodzież chętnie biorą udział w warsztatach, w wydarzeniach. One są zainteresowane, one chcą tworzyć, chcą plastycznie się wykazać, muzycznie, nawet teatralnie momentami.
Tak, bo i też teatralne warsztaty prowadzimy. I chcę powiedzieć, że rzeczywiście jest tak na szczęście jeszcze, że jeśli dzieci mają pewną ofertę przedstawioną, pewną propozycję kulturalną, bo to nie tylko warsztaty, to są wyjazdy do instytucji kultury, to jest spotkanie z twórcami, to korzystają z tego w pełni, są zainteresowane i wręcz dopytują się, kiedy będą następne. A więc jest jakiś progres w tej działalności też fundacji. To, co robimy, przynosi owoce, przynosi konkretne efekty. No i mamy nadzieję, że tak to będzie dalej trwało. Bo właśnie jednym z projektów, który jeszcze realizujemy i będziemy realizować na szczęście w 2025 roku, mamy nadzieję, to jest projekt z programu Edukacja Kulturalna pod nazwą Rodzinna Akademia Kultury i Sztuki, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Ten projekt realizujemy w 3 miejscach, to jest Glinojeck, Niedzbórz i Dąbrowa. I właśnie takie małe środowiska, które no niekoniecznie są gdzieś na peryferiach kultury, bo też się parę rzeczy dzieje w tych miejscowościach, to jednak korzystają właśnie dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy z naszej oferty, która jest no bardzo bogata właśnie w tym kontekście realizacji warsztatów. One przychodzą, one są zainteresowane, otrzymują materiały oczywiście za darmo, to są wyjazdy też, za które nie muszą płacić, ale to nie jest jedyny powód, dla którego one jadą. One naprawdę potrafią słuchać, mają pewną taką intuicję artystyczną w sobie, rozwijają ją. Widzimy to na przestrzeni wielu lat, ponieważ nie jest to pierwszy projekt realizowany w tych miejscowościach i widzimy też ich potrzeby artystycznego takiego rozwoju, spotkania z kulturą, ze sztuką, ze słowem, z obrazem. To wszystko zawiera się w tym projekcie, a jednocześnie też my uczymy się tych potrzeb. Także to dla nas też jest taka szansa na to, żeby potem na przyszłość tworzyć kolejny program.
Proszę Państwa, część historyczna, patriotyczna, to jest tylko jedna strona Państwa działalności. Myślę, że warto też powiedzieć o zbliżającym się wydarzeniu Dni Małżeństwa i Rodziny, które przed nami, a więc bardzo bym chciała porozmawiać na ten temat. Gdyż o rodzinie, wydarzeniach, które związane są z taką tematyką, nieraz mówiliśmy na antenie, ale powiem szczerze, Państwo wiecie najwięcej. Pani prezes, proszę nam powiedzieć, skąd pomysł na to wydarzenie?
To jest już 2. edycja Dni Małżeństwa i Rodziny. Pierwszą edycję realizowaliśmy w tamtym roku i akurat dotyczyła ona konkursu Ministerstwa Rodziny Po Pierwsze Rodzina, ale w tym roku już ten konkurs jakby no, został zamknięty. W związku z tym dzisiaj, dziękując na samym początku wszystkim sponsorom, darczyńcom za pomoc, możemy realizować kolejną edycję, która odbędzie się 7-8 września, sobota, niedziela 2024 i gorąco i serdecznie Państwa na to wydarzenie zapraszamy. Dni Małżeństwa i Rodziny to nie tylko przedsięwzięcie czy wydarzenie, na które przyjeżdżają same małżeństwa. Zapraszamy również narzeczonych, ale też osoby samotne, też osoby, które pozostały na przykład, no, los sprawił, że zostały wdowami czy wdowcami. To jest taka otwarta formuła, nie trzeba się rejestrować na to wydarzenie. I już krótko mówiąc o programie, w sobotę 7 września od 10 do 14 będzie można wysłuchać bardzo ciekawych konferencji, świadectw, spotkać się przy dobrej kawie, herbacie, cieście, żeby porozmawiać, bo też jest to bardzo istotne, takie właśnie spotkania osobiste. A mamy bardzo ciekawych prelegentów, między innymi zaszczycą nas pani Ania Karaś, to jest pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, bo też chcemy tutaj mówić o tych, no takich też czasami
trudniejszych
tak. Mm-hmm. Jest pięknie i taka jest misja fundacji, żeby promować pozytywny wizerunek małżeństwa i rodziny, ale są też pewne trudne rzeczy, trudne sytuacje, na które czasami nie mamy wpływu. Będziemy mogli wysłuchać informacji o pieczy zastępczej i o innych ważnych aspektach prawnych w tym zakresie, więc od samego rana właśnie takie wprowadzenie. Będziemy mogli wysłuchać księdza doktora Rafała Pabicha, który opowie nam o rodzinie jako miejscu, która jest szkołą przebaczenia. Myślę, że to jest też bardzo ważne i istotne. Przyjedzie do nas z Bełchatowa małżeństwo. Mają taki blok bardzo ciekawy, Małżeństwo Nieidealne, Joasia i Michał Andrzejczykowie, którzy bardzo przystępny, ale i ciekawy sposób mówią o tym, że małżeństwo samo się nie zrobi. Będziemy też mogli wysłuchać księdza Krzysztofa Rucińskiego, naszego obecnego księdza proboszcza.
Czyli były proboszcz będzie i obecny.
Tak jest, w parafii świętego Stanisława, biskupa męczennika w Glinojecku. I zresztą właśnie w parafii, w kościele, cały ten pierwszy sobotni dzień będzie miał miejsce, który wprowadzi nas w bardzo ważny temat. Ulmowie, Bóg, rodzina, świat. Dlaczego? Dlatego, że właśnie 8, bodajże czy 11 września mija rocznica beatyfikacji rodziny Ulmów z Markowej i też my te dni małżeństwa i rodziny w jakimś sensie chcemy im poświęcić. Bo później właśnie zaraz po księdzu Rucińskim Marta i Henryk Kuczajowie z duszpasterstwa rodzin w Krakowie będą mówić o tym, jak jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni w drodze, która prowadzi tak naprawdę do nieba. Dla ludzi wierzących jest to istotne, ważne i taki też temat, pójdź ze mną do nieba. I gość specjalny, który zaszczyci nas swoją obecnością, pan Mateusz Szpytma, doktor, który opowie nam o właśnie rodzinie Ulmów, ale też przedstawi taką pełną informację na temat wystawy, która będzie towarzyszyła Dniom Małżeństwa i Rodziny. Wystawa nosi tytuł Samarytanie z Markowej i jest właśnie zrealizowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Także pan wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej będzie o tym mówił.
To tyle w części wykładów, tak? Spotkań przedpołudniowych, no ale oczywiście nie zabraknie Eucharystii, no i odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
Tak jest. O godzinie 18 odbędzie się msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Piotra Libery. I tutaj zapraszamy naprawdę na tą mszę świętą, bo ona jest wyjątkowa i to nie jest tylko msza święta, w której świętujemy jubileusze. Każdy, kto przeżywa jakąkolwiek rocznicę, którąkolwiek rocznicę, czy to będzie pierwsza, dziesiąta, czy piętnasta, nie ma znaczenia. Jak najbardziej zapraszamy te małżeństwa. Zawsze jest pięknie, wzruszająco i myślę, że warto wracać do takiej tradycji, żeby sobie przypomnieć, jak to było właśnie na samym początku. Więc tutaj godzina 18, a zaraz po tej mszy świętej piękny wieczór wdzięczności. To jest wieczór, kiedy dziękujemy Panu Bogu za to, że jesteśmy razem, że pomaga nam w naszej drodze małżeńskiej, rodzinnej. I podczas tego wieczoru koncert pieśni pod tytułem Mówisz, że miłość zaprezentuje Marta Wierzbicka-Kuczaj z Krakowa.
To pierwszy dzień. Teraz, proszę państwa, przejdziemy do drugiego dnia, dni małżeństwa i rodziny. No i tutaj będzie takie swoiste połączenie z uroczystością odpustową w parafii, czyli no, wielkie wydarzenie.
Tak, wielkie wydarzenie, bo mamy właśnie taką syntezę tego, co jest istotne, co jest ważne, a więc też modlimy się też za wstawiennictwem, modlimy się za wstawiennictwem świętego Stanisława, biskupa męczennika, ale też za wstawiennictwem błogosławionej rodziny Ulmów, bo też oni będą towarzyszyć nam podczas tego drugiego dnia. W centrum właśnie będą relikwie błogosławionej rodziny. Niedziela 8 września, więc spotykamy się na czterech mszach świętych. Przed godziną 16, o 15:30 koncert zespołu Moja Rodzina pod tytułem Matko, która nas znasz. I tutaj dni małżeństwa i rodziny, nawiązując do takiej matczynej opieki, będziemy śpiewać, modlić się do Matki Bożej. Natomiast serdecznie zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku o godzinie 19:00 przedstawienie pod tytułem Rodzinna fotografia. Scenariusz do tego przedstawienia napisała pani Anna Murawska, prezes Fundacji Orszak Dziejów. Będziemy gościć rodzinę aktorów, którzy wraz z dziećmi swoimi, ale też dziećmi przyjaciół, zaprezentują nam piękny obraz rodziny, błogosławionej rodziny Ulmów z Markowej. Także naprawdę warto przyjechać, warto uczestniczyć. Zawsze warto budować siebie z tego, co się ogląda i czego się słucha. Więc myślę, że to jest takie podsumowanie. Na koniec pan dr Witold Wybult podsumuje to wydarzenie i to będzie uroczyste takie zakończenie drugiej edycji Dni Małżeństwa i Rodziny. Chcę jeszcze powiedzieć, że będą nam towarzyszyć różne stoiska informacyjne, wspólnot, organizacji, instytucji prorodzinnych, także patronat honorowy nad Dniami Małżeństwa i Rodziny. Objął jego ekscelencja ksiądz biskup płocki Szymon Stłukowski. Natomiast my jako organizatorzy wraz z parafią pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa męczennika serdecznie państwa na to wydarzenie zapraszamy.
Będzie też strona muzyczna, o którą mogłabym zarówno panią prezes i pana prezesa zapytać. Czyli będzie dużo muzyki, panie Arturze, tak?
Tak, muzyka jest nośnikiem pewnych treści, emocji i będziemy próbowali docierać do serc wszystkich, którzy przybędą na te dni małżeństwa i rodziny. Także msza święta będzie oprawiana przez nasz parafialny chór, który też specjalnie przygotowuje się na tę uroczystość. Nasz koncert, który będzie miał miejsce w niedzielę, ale też
zespół wokalny pod kierunkiem pani Magdaleny Jędrzejewskiej będzie śpiewał właśnie też na mszy świętej dla dzieci.
Proszę państwa, dlaczego mówię o tej stronie muzycznej? Ponieważ oczywiście gorąco polecamy wydarzenie. O szczegółach mówić będziemy także jeszcze na antenie radia, więc będzie można również na naszych stronach internetowych sprawdzić program. Ale nawiązałam do strony muzycznej, ponieważ państwo Wiśniewscy już przyzwyczaili nas nie tylko do koncertowania mojej rodziny zespołu, ale także do coraz to nowych piosenek, pięknych, wzruszających, słyszanych również na antenie naszego radia. Ja wiem, że powstał nowy utwór. Czy już możemy troszkę zdradzić, o czym jest utwór, gdzie usłyszymy?
Tak, nowa piosenka, która nosi tytuł Zatrzymać w nas. Muszę się przyznać tutaj, że jestem zmuszana przez mojego męża Artura, żeby pisać, żeby komponować i tak w posłuszeństwie, zgodnie z Ewangelią, to się dzieje. Tak, powstała właśnie nowa piosenka. My na stare lata, można powiedzieć, ponieważ w tym roku kończymy już 59 lat, a więc wchodzimy w zupełnie nowy etap życia. Stajemy się coraz to bardziej sentymentalni, może bardziej analizujemy swoje życie. Nie ulega wątpliwości, że zbliżamy się gdzieś do jakiegoś brzegu. I pewnie dlatego pochylamy się nad przemijaniem, nad tym, żeby się obejrzeć troszeczkę wstecz. Pewne rzeczy sobie podsumowujemy, ale też dużo rozmawiamy właśnie o tym, co jeszcze przed nami. Nie ulega wątpliwości, że całkowicie zawierzamy się Panu Bogu, bo wiemy, że do Niego należymy i chcemy. Chcemy, żeby nas prowadził w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie. Codziennie o tym też mówimy. Jest to dla nas bardzo ważne.
Czy będzie można już posłuchać piosenki
tak,
na zakończenie?
Tak, piosenka jest dla państwa dedykowana. Mam nadzieję, że obudzi właśnie takie emocje, takie uczucia, które właśnie dotykają takiej jesieni. No, akurat jesień przed nami, więc myślę, że ten obraz, który zapisany jest w słowach, przyniesie refleksję.
Nadal realizowane są projekty przez Fundację Tak dla Rodziny, ale dzisiaj szczególnie podkreślamy Dni Małżeństwa i Rodziny 7-8 września w Glinojecku. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie, za zaproszenie nas oczywiście, za obdarzenie nas patronatem medialnym nad wszystkimi punktami programu. No i cóż, życzymy wszystkiego dobrego. Aż się boję zapytać na koniec, czy będą jeszcze projekty w przyszłości?
Tego nie wie nikt. Właśnie, tego nie wie nikt. Mamy nadzieję, że to, co robiliśmy, no, zawsze było wysoko oceniane, że jeżeli jest to klucz do przyznawania dofinansowania, to być może coś się uda pozyskać. Także jesteśmy dla ludzi, dla dzieci, dla młodzieży. Robimy to po prostu z pasji, z serca. I mamy nadzieję, że będziemy dalej to kontynuować.
To tego państwu życzę z całego serca. Pani Aldona Wiśniewska, wiceprezes, pan Artur Wiśniewski, prezes Fundacji Tak dla Rodziny. Jednocześnie oczywiście zespół Moja Rodzina, znany, lubiany w okolicy i autorzy projektów historycznych, patriotycznych, muzycznych realizowanych w naszym regionie. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
To była audycja Gości Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.
Dotykiem ust smakuje czas, co w duszy gra. Przenika nas jesienny wiatr, zabłądził gdzieś. Oglądam się, płomienia cud. Zasypia już, ucieka dzień. Nie wróci tu, myślami chcę kolejny raz zatrzymać czas. Szukam wytchnienia pomiędzy słowami. Cisza obok śpi. Słucham, czekam. W lustrze marzenia, a szczęście latami biegnie blisko tak. Dotykiem ust smakuje czas, co w duszy gra. Przenika nas jesienny wiatr, zabłądził gdzieś. Oglądam się, płomienia cud. Zasypia już, ucieka dzień. Nie wróci tu, myślami chcę kolejny raz zatrzymać czas. Kiedy melodia przytuli cię mocno, blisko, żebyś mógł kochać, czekać. Wszystko już było, nie warto uciekać. Dotykiem ust smakuje czas, co w duszy gra. Przenika nas jesienny wiatr. Zabawa.